Strefa historii.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. Dzisiaj 1 maja, więc dzień, który kojarzy się starszym pokoleniom z pochodami, które odbywały się w czasach PRL-u w Polsce. I w związku z tym chciałabym przypomnieć ten aspekt naszego wspólnotowego życia, mówię naszego jako Polaków, który już przeszedł do lamusa. Gościem naszej audycji jest dr Przemysław Ruchlewski, wicedyrektor Europejskiego Centrum Solidarności. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Miało być to radosne i spontaniczne święto, tak przynajmniej chciała ta strona władz komunistycznych, ale swoim rodowodem to święto rzeczywiście odwoływało się do takiego spontanicznego ruchu, bo nawet do XIX wieku. Więc można powiedzieć, że komuniści trochę zawładnęli spontanicznością, która była wcześniej.
Tak, no święto pracy przede wszystkim my obchodzimy, dlatego że czcimy pamięć o robotnikach, których zabito w Chicago pod koniec XIX wieku. Oni walczyli o 8-godzinny czas pracy. No i cóż, i od tego momentu, no znaczy tutaj na ziemiach polskich od lat 1890-91 obchodzone jest święto pracy. Potem również było obchodzone w latach II Rzeczpospolitej, raczej organizowało to Polska Partia Socjalistyczna, było to raczej święto antysystemowe trochę, ale już po wojnie, od 1945 roku, to było święto komunistyczne. Nowi rządzący musieli jakoś wytworzyć nową wspólnotę, zbudować pewien mit, pewną opowieść, ale zewrzeć też szeregi, pokazać, że my możemy. Dlatego już faktycznie od 1 maja 1945 roku jest obchodzone święto pracy 1 maja. A przypomnę, że dopiero 9, 8 i 9 maja zakończyła się II wojna światowa. Tu w Gdańsku 1 maja mieliśmy obchody święta pracy i pierwszy prezydent Franciszek Kotus-Jankowski, jeszcze wtedy komendant wojenny Simon Mikulski, razem występowali na trybunie i to już był zalążek, byśmy powiedzieli, tych obchodów, bo tak naprawdę świętem państwowym stało się 1 maja od 1950 roku i to było jedno z najważniejszych świąt państwowych PRL-u obok 22 lipca.
I nawet był to dzień wolny momentami, bo nie podczas całej historii PRL-u.
Tak, 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 ale to był dzień bardzo uroczysty. Do tego dnia przygotowywano się bardzo mocno. Za organizację każdego dnia 1 maja odpowiadało biuro polityczne, ale też i wydział organizacyjny, wydział propagandy. I to wszystko szło oczywiście od centrali przez województwa aż do najniższych komórek, byśmy powiedzieli, partyjnych. W każdym mieście, w każdej miejscowości, w każdej wsi obchodzono święto 1 maja.
W jakich miejscach się odbywały te zgromadzenia, te pochody? Bo może pochód to jest takie słowo, które właśnie kojarzy nam się z PRL-em, ale takie manifestacje, demonstracje. Gdzie one się odbywały?
Znaczy, no one się zawsze odbywały w centralnych miejscach miast. No w Gdańsku Plac Zebrań Ludowych, Aleja Zwycięstwa, tam była trybuna, tam maszerowano. Wcześniejsze dni to była organizacja Jaki Zakład, ilu wystawi pracowników, kto będzie niósł flagi, kto szturmówki, kto przygotuje jakie transparenty, jaka będzie treść tych transparentów.
Portrety.
Portrety, tak. No zwłaszcza w latach 50. czy 40. niesiono te portrety Bolesława Bieruta, czyli pierwszego sekretarza PZPR, ale też i Józefa Stalina, Engelsa, Marksa, czyli tych komunistycznych przywódców i twórców właściwie tego ruchu. Dlatego bardzo mocno się do tego przygotowywano, ale w tych pochodach szli wszyscy reprezentanci, byśmy wzięli, ludzi pracy.
No właśnie, chciałam zapytać, kto uczestniczył, bo to, co ja kojarzę, to szły zakłady pracy. Tak jak pan wspomniał, że ta organizacja tych pochodów szła do tych najniższych, do tej podstawowej organizacji partyjnej, czyli tak naprawdę zakład pracy organizował ten pochód.
Partia była wszędzie. Tak jak mówimy o komitecie centralnym, komitecie wojewódzkim, komitecie miejskim, komitecie zakładowym, uczelnianym i tak aż do grup partyjnych, organizacji. Oni byli wszędzie i oni mieli zadanie przygotować, każda jednostka miała wystawić swoich ludzi. Oczywiście jak mówimy o takiej Stoczni Gdańskiej imienia Lenina, to sam przemarsz tego zakładu trwał około 20 minut.
No tak,
to pokazuje, to jest ile masa tysięcy ludzi. Osób szło i jak to było zorganizowane. czoła pochodów różnie były otwierane. Najczęściej byli to jacyś politycy, ale ci politycy najważniejsi oczekiwali. Oni siedzieli na trybunie, oni stali na trybunach. Tam byli pierwsi sekretarze, najczęściej właśnie Komitetu Wojewódzkiego, miast, przewodniczący prezydiów rad narodowych, oczywiście ambasador sowiecki, chiński, cały konglomerat ludzi tej nomenklatury partyjnej, dyrektorów jakichś zakładów itd., itd. Czasami dochodziło do śmiesznych sytuacji, że oni się tam nie mieścili. Czasami się te podia załamywały albo jakaś barierka pękała. No, dochodziło do takich rzeczy, no bo każdy chciał tam być, każdy chciał się pokazać.
Tak, że jest przy tym najważniejszym.
Że jesteśmy tymi najważniejszymi. Różnie rozpoczynano czoła pochodu. Bardzo często to szły dzieci, junacy, harcerze, młodzież. Młodzież miała stanowić o przyszłości tego narodu, dlatego ZNP, wszyscy ci młodzi ludzie z tymi flagami i maszerowani. Potem dopiero właśnie wielkie zakłady pracy. Tutaj wiadomo u nas stoczniowcy, tak więc pojawiały się makiety statków, okrętów, no ale na przykład energetycy z turbinami, hutnicy, górnicy, strażacy na przykład z wężami, owinięci takimi wężami po prostu gaśniczymi, górnicy chociażby szli z takimi wiertarkami. To miał być pokaz. Wielokrotnie jechały samochody ciężarowe, na przykład traktory, jakieś kombajny, snopowiązałki, no żeby pokazać ten rozwój przemysłu. Zobaczcie, tak, to są ludzie pracy, my ich wspomagamy. Takie pochody, chociażby w Warszawie, mogły liczyć nawet 300 tysięcy osób. Oczywiście to zależało od danego miasta. Od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy osób było chociażby w Gdańsku. To też były różne momenty, bo tak naprawdę do 1955 roku istniał przymus pracy, ale jeżeli ktoś miał trzy nieusprawiedliwione nieobecności w pracy, to mógł trafić do więzienia. Więc udział w takich obchodach można powiedzieć, że był obowiązkowy. No bo tutaj mówimy teraz, jak ci ludzie, te tysiące osób przychodziły. Z jednej strony był to obowiązek, potem już zwłaszcza w latach tych 60. czy 70., no to raczej no, ktoś mógł nie przyjść na obchody 1 maja do tego pochodu, ale to było zapamiętane. Przecież my nie musimy wtrącić kogoś do więzienia, aresztować czy wyrzucić z pracy, ale możemy nie dać mu nagrody, awansu. Pominąć w awansie. Więc ludzie mieli gdzieś z tyłu głowy, że warto jednak przyjść na ten pochód i się chociaż pokazać. Wziąć tą flagę i przemaszerować, no co mi się stanie. Też trzeba powiedzieć, że w latach powojennych, ale też w latach 50. też nie było wielu rozrywek, więc taki 1 maja, gdzie to wszystko było kolorowe, pełno kwiatów, flag, dodatkowe punkty gastronomiczne stawiano. Przecież w tym dniu partia wydawała takie zarządzenia, gdzie były tańsze na przykład napoje chłodzące. No tu zaznaczam od razu, że do napoju chłodzącego zaliczano również piwo. Oprócz lemionady, orężady, no to było też piwo. No w 50 roku, chociażby w 1950 takie było rozporządzenie i tam było napój chłodzący. Ale oprócz tego były kiełbasy z rożna, było kolorowo, było czegoś więcej. Chociażby też na przykład pojawiały się mandarynki czy pomarańcze. Możliwość była zakupu. To się kojarzyło dobrze. Po takich wiecach, po takich pochodach najczęściej organizowano tak zwane zabawy ludowe na placach centralnych, w miejscach centralnych dzielnic. Ludzie ze sobą spędzali czas, więc to był też rodzaj spędzania czasu. Trochę inaczej to wyglądało w późniejszych latach.
Taka trochę majówka, można powiedzieć, dzisiejsza, ale taka zorganizowana odgórnie. Coś, co mi się też kojarzy, ale to już odwołuje się do swojej pamięci, to to, że więcej książek się pojawiało. Nawet takie wielkie samochody ciężarowe, z których można było kupić książki, o które było bardzo trudno w czasach PRL-u. W ogóle ten towar, tak jak pan wspomniał, na przykład o kubańskich pomarańczach, nagle na 1 maja się coś znajdowało, więc to była też okazja do zaopatrzenia się w te towary
musiało...
deficytowe.
Tak, wszystko musiało się znaleźć na 1 maja. No, początkowo wszystko było deficytowe. Na przykład, nie wiem, 2 tony farby. No, niby proste teraz dla nas. Idziemy do sklepu, kupujemy w hurtowni farby. Kiedyś trzeba było tą farbę zamówić, a na 1 maja to musiało się znaleźć. To były towary nieosiągalne normalnie na rynku, a na 1 maja wszystko musiało się zgadzać. Tysiące flag, kwiatów, zaopatrzenie, wszystko odnowione, wymalowane, wyczyszczone. To była wizytówka. Tym komuniści chcieli się pochwalić. Zobaczcie, my możemy to zorganizować. a wy, czyli do przeciwników ewentualnych, zobaczcie, jaka jest nasza siła. My się tym chwalimy. I tak jak pani powiedziała o pewnym, o takiej atmosferze, bym powiedział, rodzinnej, bo czym innym są lata 50., 60., a czym innym są już lata 70., gdzie to jest dekada Edwarda Gierka, gdzie pojawiają się te hasła propagandy właśnie sukcesu, tym, że my jesteśmy ósmą gospodarką świata, bogacimy się. 1 maja ma taki charakter trochę też piknikowy, święta wiosny, trochę idziemy wszyscy razem z rodzinami, bo to nie są przecież sami mężczyźni, czy też pracowniczki, ale to są całymi rodzinami idziemy, tak? Żeby było gwarno.
No ja też uczestniczyłam w pochodach.
Żeby to się dobrze, dobrze po prostu tak kojarzyło. No i teraz dochodzimy też do takich, bym powiedział, wyjątków, bo tutaj ważna, chociażby dla Gdańska, była data 1 maja 1971 roku. Przypomnę, po tragicznych dniach rewolty grudniowej, gdzie tutaj na polskim wybrzeżu zginęło 45 osób, no cóż, władza wiedziała, że będzie musiała się zmierzyć z pewnym wyzwaniem. Bo na 1 maja, to są ogromne rzesze ludzi, spodziewano się kontrmanifestacji. Spodziewano się ludzi, którzy będą manifestować, którzy będą przypominać. I pojawiły się flagi z żądaniem ukarania winnych, upamiętnienia pomordowanych. Pojawiły się flagi przyplatane kirem. Oczywiście Służba Bezpieczeństwa działała, ale to było już takie tąpnięcie i 1 maja tu był właśnie wykorzystany właśnie w ten sposób, żeby przypomnieć władzy, że zobaczcie, co zrobiliście w grudniu 70 roku. I ten 1 maja można powiedzieć, że też tak ewoluował. Bo po tych wielkich strajkach roku 80, no w 1981 roku 1 maja wyglądał zupełnie inaczej. Pojawiły się delegacje przecież zakładów pracy, ale solidarnościowe delegacje. Tworzono swoje pochody solidarnościowe. I całe lata 80 to już był inny wymiar obchodzenia 1 maja. Przede wszystkim w tych pierwszych latach, po wprowadzeniu chociażby stanu wojennego z 13 grudnia 1981 roku, no 1982 to były bardzo gorące dni, ponieważ 1 maja jest obok od razu 3 maja. A 3 maja to jest kolejna data, którą my dziś świętujemy, to jest święto Konstytucji 3 maja, a w okresie PRL-u była datą zakazaną. I manifestujący przypominali o tym, dlatego dochodziło do regularnych protestów i zadym właśnie w okolicy 1 i 3 maja przez całe lata 80. Wystarczy tu wspomnieć rok 1982 w Gdańsku, gdzie tak naprawdę 1 maja zgromadziło się około 3-4 tysięcy osób pod bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej i przemaszerowano do centrum. W Kościele Mariackim manifestacja i około 20 tysięcy osób. I tak było też w innych ośrodkach, czy w Warszawie, czy w Krakowie, w Toruniu chociażby, ale w Gdyni również. No, protestowano. I ta solidarność już zakłócała te obchody 1 maja. No a czym innym już jest w ogóle druga połowa lat 80., gdzie do głosu dochodzą nowe, byśmy powiedzieli, takie ugrupowania. To już jest kolejne pokolenie młodych ludzi, którzy zupełnie inaczej podchodzą do tego święta. Już je kontestują, wyśmiewają, nie chcą w tym uczestniczyć. Mówią, że to jest sztampa. Coraz mniej jest tych ludzi. Pojawia się tylko sama partia. I tak naprawdę te święta 1 maja z roku 1987-88 są już odarte z tej komunistycznej otoczki. Także już my widzimy, że to jest coraz mniejsze. Dlatego też komuniści 1 maja 1989 roku zrezygnowali z tych wielkich pochodów. Tu w Gdańsku był wiec na placu zebrań ludowych, ale ten wiec był wiecem, byśmy powiedzieli, dzisiaj już takim wyborczym, bo i jedna strona, i druga strona przygotowywała się do wyborów czerwcowych, 4 czerwca. I już potem to święto zostało trochę zapomniane. No, a ma naprawdę wielką historię i też o tym trzeba pamiętać, bo to jest święto ludzi pracy. A tych ludzi pracy w PRL-u było mnóstwo, bo my mówimy o jednym święcie. I o tym pamiętamy, ale trzeba też powiedzieć, że było wiele innych świąt branżowych. Bo w takich zakładach dużych pracy, ale nie tylko, obchodzono święto metalowca, hutnika, odlewnika, górnika,
stoczniowca,
tak? Tutaj akurat na wybrzeżu bardzo uroczyście. Łącznościowca, tak? Transportowca, święto służby zdrowia, święto straży zakładowej, no i od razu też i ORMO, tak? No bo ORMO było w tych wszystkich, czyli Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej w tych zakładach, więc to wszystko w ciągu roku gdzieś też żyło. Ale ten 1 maja, no właśnie był takim zwornikiem tych ludzi pracy. No bardzo mocno propagandowo wykorzystywanym przez władze komunistyczne, żeby pokazać, że to my tutaj rządzimy, to my tutaj rozdajemy karty.
W zasadzie to już tylko jedno pytanie mi zostało o rolę mediów, bo myślę, że w propagandzie rola mediów była ogromna i pokazanie w telewizji, na zdjęciach w prasie, w radiu podniosłe relacje na żywo z pochodów. To wszystko służyło propagandzie i pokazaniu właśnie tej jedności, ale z drugiej strony chciałabym przypomnieć pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do ojczyzny, bo myślę, że to, co pan opowiadał o tych manifestacjach lat 80., to było trochę pokłosie tej pierwszej pielgrzymki, kiedy w 79 roku ludzie po prostu się policzyli i zobaczyli, że jest ich tak wielu. I nagle, być może właśnie dlatego, w latach 80. już ten solidarnościowy zryw zaczął pokazywać, że my też jesteśmy. Wtedy się policzyliśmy przy Janie Pawle II, a tu pokazujemy, że jesteśmy. Mimo, że telewizja nas nie pokaże.
No tak, no w ogóle kwestia pierwszej pielgrzymki z roku 1979, no to był olbrzymi przełom. Przede wszystkim pokazywano właściwie pierwszy raz w telewizji mszę świętą. To na żywo. Pokazywano ludzi, którzy gdzieś tam stoją, machają Ojcu Świętemu. Pokazywano raczej zakonnice i duchownych, żeby pokazać, że to jest tylko i wyłącznie, że tam ludzi nie ma, tak? Ale my dobrze wiemy, że tego nie udało się po prostu ukryć. Czyli ludzie faktycznie, ma pani rację, oni się zobaczyli, policzyli, że jest ich mnóstwo. Ale propaganda działała świetnie. No, przygotowania do 1 maja pod względem propagandowym, tu już trochę mówiliśmy o tym pochodzie, o tym, jak ten pochód był sformowany. On był podzielony na kolumny, na oddziały, kto co miał, jak miał machać, co miał pokazywać, co wznosić, co miał przygotować, żeby pokazać przed tą trybuną honorową. No bo najpierw z dzielnic najczęściej schodzono się do tego punktu centralnego. No to czasami dochodziło do takich sytuacji, że było trochę mało tych ludzi. No więc byli ludzie z krótkofalówkami, żeby przyspieszyć, tak, zcieśnić tą kolumnę. No i sam komentarz w telewizji czy w radiu. I mówią radiowcy, zbliża się czoło pochodu tam wielkiego zakładu FSO, tak? Już nie możemy się doczekać, już są tutaj koło trybuny,
już
machają.
Się pojawiają.
Tak, albo widzimy aktorów, którzy pozdrawiają pierwszego sekretarza towarzysza Edwarda Gierka i młodych ludzi, którzy mogą podziwiać. No to było wszystko zaplanowane, tak? Tylko czym innym są lata chociażby 50. Ci ludzie faktycznie w pewne rzeczy wierzyli. Bo nie można powiedzieć, że wszyscy od razu kontestowali cały PRL. Nie, tak nie było. Po tych doświadczeniach traumatycznych II wojny światowej ci ludzie chcieli po prostu żyć. I takie święta były też takim trochę oddechem. I oni w to wierzyli. Czym innym już są lata, po prostu 60. czy 70., a zupełnie czym innym lata 80. i Solidarność, która odcisnęła bardzo duże piętno na tych pochodach i one były coraz bardziej takie niemrawe. Ale no cóż, pamiętamy o tym, wspominamy cały czas. Ja to już naprawdę pamiętam tą końcówkę, ale no było mnóstwo punktów z zabawkami. No bo dla tych dzieciaków coś też musiało być. A więc komuniści dbali o wszystko.
Bardzo dziękuję za te opowieści o 1 maja w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Naszym gościem był dr Przemysław Ruchlewski, wicedyrektor Europejskiego Centrum Solidarności. Dziękuję bardzo.
Bardzo państwu dziękuję.
Marzena Bakowska, do usłyszenia.
Strefa historii.